Dzisiaj gościmy w siedzibie Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Zielonej Górze. Obok mnie prezes stowarzyszenia, pan Marek Pasek. Pan pamięta, jakie były początki?
Oczywiście, no muszę powiedzieć, że byłem założycielem, oczywiście z innymi osobami. Wówczas wymagane było 15 osób do założenia stowarzyszenia. To był rok 1999, wówczas założyliśmy stowarzyszenie, z tym, że no początki tak naprawdę były wcześniejsze, bo już powiedzmy 5 lat przed rokiem 99 czuliśmy, że trzeba coś takiego wykonać, ponieważ widzieliśmy, że są pewne luki w takich celach, które nas akurat interesowały. A muszę powiedzieć, że wówczas pracowałem w oświacie w Wojewódzkim Ośrodku Politechnicznym i w roku 94 przyszły takie zadania dotyczące wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży. Chodziło o ruch drogowy, umiejętności, przede wszystkim zabezpieczenie przed zdarzeniami, przed wypadkami i chodziło o to, żeby wdrożyć to w szkołach. W tamtym czasie ten Wojewódzki Ośrodek Politechniczny, w którym byłem dyrektorem, podlegał pod kuratorium bezpośrednio i obejmował połać całego województwa i w okresie późniejszym to się trochę zmieniało, bo Wojewódzki Ośrodek Politechniczny przeszedł pod patronat miasta Zielona Góra, czyli generalnie teren działania teoretycznie się zmniejszył. Natomiast kontakty, potrzeby i tak dalej, no widzieliśmy szerzej, widzieliśmy to jako całe województwo, mieliśmy cały szereg nauczycieli, z którymi wówczas się współpracowało i chcieliśmy to po prostu zachować, poza tym potrzeby. Ponieważ no, potrzeby istniały cały czas, one nawet się zwiększały, bo przypomnę, że w tych latach liczba pojazdów, które były sprowadzane do Polski, a więc liczba kierowców, również młodych kierowców, no, zwiększyła się w sposób, no, powiedziałbym na wykresie, to prawie pionowo. W związku z tym również liczba zdarzeń, bo tych zdarzeń było wtedy naprawdę bardzo dużo, w tym bardzo dużo ofiar, bardzo dużo osób ciężko rannych. To wszystko przekładało się no, na taki stan, a nie było edukacji. I widzieliśmy, szczególnie w momencie przejścia pod miasto, widzieliśmy, że jeżeli chodzi o środki finansowe, no to nie damy rady, że będą potrzebne duże środki na to, żeby można było pewne sprawy wykonywać i w związku z tym założyliśmy stowarzyszenie. Tak jak mówię, to trwało 4 do 5 lat, zanim się ta myśl zbierała. Tym celem głównym to było, wiadomo, były środki, bo można było działać naturalnie szerzej, bez użytkowania stowarzyszenia, ale chodziło też o to, żeby zebrać środki. No i w tamtym czasie te środki pobieraliśmy, czy otrzymywaliśmy raczej z wyroków sądowych. Chodziło o naruszenia związane z ruchem drogowym przede wszystkim. Sądy zasądzały różne kwoty, bo to nawet było 50 zł, 100, 200, 300, ale były też wyroki, no niewiele ich było, ale były to wyroki wyższe, kilkutysięczne, związane z jakimiś tam popełnionymi na drogach błędami przez kierowców typu alkohol na przykład. Tak trwało to do roku 2011, kiedy Ministerstwo Sprawiedliwości odebrało nam ten przywilej, to znaczy generalnie wszystkim stowarzyszeniom, bo w tym czasie zamknięto możliwość otrzymywania środków z nawiązek i od tego czasu musimy sobie, że tak powiem, radzić sami. Równolegle wszedł 1%, postaraliśmy się o to, żeby być tym OPP. W rezultacie te środki otrzymujemy rzeczywiście, z tym, że to są kwoty no, zdecydowanie mniejsze niż z nawiązek sądowych i odpowiednio do tego, co otrzymujemy, możemy sobie pracować, robić różne działania. Cele, jak mówiłem na początku, związane były z ruchem drogowym, z zabezpieczaniem dzieci i młodzieży w związku z problemami poruszania się w ruchu drogowym, ale też chodziło o przygotowywanie tych dzieci i młodzieży, szkolenie dzieci i młodzieży, chodziło o usprzętowienie tych szkół, nauczycieli w tym zakresie. Tutaj dodam jeszcze też kwestię motorowerzystów. Nas bardzo też interesowały, bo motorowery wtedy obowiązek posiadania uprawnień to było 13 lat, więc to wiadomo nieletni, wiadomo, że to etap szkolny. I też włączyliśmy takie cele jak zapobieganie patologiom społecznym, bo nawet wprost patrząc na ruch drogowy, kiedy dzieciaki jeżdżą bez uprawnień, bez karty rowerowej, czy wtedy bez karty motorowerowej, a dzisiaj bez prawa jazdy AM, to widzimy wyraźnie, że bardzo dużo dzieci jeździ bez tych uprawnień. W rezultacie, no wyobraźmy sobie, to już jest patologia. I wyobraźmy sobie sytuację, kiedy zdarzyłoby się coś takiego, no ktoś komuś zrobił krzywdę. No dopóki dziecko samo uszkodzi sobie ciało, czy ten motorower, czy ten rower, no to jakby ten problem jest mniejszy, no należy leczyć to dziecko, natomiast nie ma tej odpowiedzialności wobec kogoś trzeciego. Natomiast kiedy wejdą jakieś sprawy poważne, że ktoś komuś zniszczy jakieś auto drogie, no załóżmy, uszkodzi jakiś element w aucie, który będzie kosztował 10, 20, 30 tysięcy, albo będzie to potrzeba jakiejś rehabilitacji, albo wręcz wypłacania renty dożywotnio, no to wtedy zaczynają się właśnie te schody. Nie ma ubezpieczenia, no bo brak uprawnień to brak ubezpieczenia, w rezultacie wiadomo, o co chodzi. Dlatego nasze działania zmierzały do tego, żeby tą patologię w miarę likwidować i z różnymi instytucjami staraliśmy się zawsze doprowadzać do tego, żeby rzeczywiście nauczyciele byli przygotowani do prowadzenia tych zajęć, żeby wydawali te karty, żeby po prostu na tym rynku motoryzacyjnym dla dzieci i młodzieży coś się działo, coś takiego, żeby nie było tej luki takiej edukacyjnej, bo proszę sobie wyobrazić, jeżeli dziecko nie jest edukowane w wieku 10 lat, tak, do tej karty rowerowej, to zaczyna jeździć na rowerze bez uprawnień. Później do roku tak naprawdę 18 życia, czyli przez 8 lat jeździ cały czas bez żadnego edukowania się, a więc i bez odblasków, i bez kamizelek, i w nocy, bez światła, ono nie wie, co tam ma być przy tym rowerze na przykład, porusza się bez kamizelek. Wszyscy, którzy no, poruszają się w jakiś sposób jako kierowcy, widzą to, a jeżeli nie widzą, to są wypadki. U nas jest wyjątkowo dużo w Polsce wypadków związanych z pieszymi właśnie, i to w różny sposób. Najczęściej się mówi, że samochód wjechał na pieszego, prawda? Chociaż bardzo często jest tak, że pieszy wszedł pod samochód. I ta odpowiedzialność jest zupełnie z drugiej strony. To trzeba jednak rzeczywiście zawsze wyważyć. Czyli mniej więcej tak wyglądały te nasze cele założycielskie. I w działaniach naszych realizujemy różne rzeczy. I po latach sprecyzowaliśmy je, muszę powiedzieć. Przede wszystkim robimy coś takiego jak konkursy BRD. To są konkursy związane z ruchem drogowym i są to konkursy dla dzieci ze szkół podstawowych głównie, ale po drodze też interesowaliśmy się, czy zajmowaliśmy, czy wspieraliśmy konkursy dla gimnazjalistów i również dla szkół ponadgimnazjalnych, czyli takich dla młodzieży już takiej pod 18 lat, gdzie często mieli już prawo jazdy i no po prostu mogli się tymi sprawami zajmować. Poprzez te turnieje realizowaliśmy kontakty przede wszystkim z nauczycielami, z różnymi szkołami na tych różnych poziomach i w rezultacie mamy no, takie osiągnięcia, że mamy te kontakty takie bliskie z nauczycielami, że mamy maile do nich, po prostu informujemy ich, że coś robimy i zainteresowanie jest, powiedziałbym, bardzo duże, no bo jeżeli bierze udział 80-85 szkół w skali województwa, co się przekłada na dzieci w liczbach, bo to jest różnie od na przykład 6 tysięcy do 15 tysięcy dzieci, które biorą udział. Mówię tutaj o tych etapach takich podstawowych, szkolnych, bo później te drużyny, reprezentacje szkoły się zmieniają, ale na tym etapie, jeżeli jest to od 6 do 15 tysięcy, no to naprawdę można powiedzieć, że jest to dużo. Oczywiście zawsze liczymy na to, że nauczyciele zrobią to dobrze, czyli po pierwsze w szkole będzie to robione masowo, bo nas interesuje masowość poprzez masowość szkół, masowość, jeżeli chodzi o dzieci, obłożenie dziećmi. No bo znamy takie sytuacje, takie przypadki, gdzie w szkole trójka dzieci jest brana do drużyny i reprezentacja szkoły taka jedzie gdzieś tam na jakiś wyższy szczebel jakiegoś konkursu. No wiemy, to nie jest masowość, trzy osoby. Bo można sobie powiedzieć, że wszystkie pozostałe, więc 99,9% nie uczestniczy w tym, czyli nie jest przygotowywana i w rezultacie wiemy, że oni no, nie znają ani zasad, ani przepisów, no i później są tymi takimi, jak mówią w cudzysłowie, powiem, bo to nie dotyczy wszystkich, jak ktoś się do tej grupy by przyłączył tak w automacie słuchając mojej wypowiedzi, to chcę przeprosić go od razu za to, że niesłusznie się do tego włączył, no ale wiemy, że w Polsce jest tak, że Polacy jeżdżą różnie w kraju, a jeżeli przekraczają tą granicę, której no, nie ma fizycznie z Niemcami, na przykład, to natychmiast się zmieniają, prawda, i są inni inaczej wychowani, inaczej przygotowani. Tam wiadomo, kwestie kar odpowiednich, dużych, brak możliwości rozmowy z policjantem na tematy takich, jak u nas ewentualnie powstają. No to powoduje wszystko razem, że Polak jest inny tam, czyli ma świadomość, zna przepisy, widać wyraźnie, że zna przepisy, wie o co chodzi, ale w Polsce sobie pozwala na różne rzeczy, które przekładają się niestety na zdarzenia drogowe. I tutaj, jeżeli sobie powiemy w ten sposób, że ofiara to jest koszt mniej więcej 2,5 miliona złotych, to jest mniej więcej, bo to zależy od województwa, zależy od roku, w którym się to dzieje. Osoba ciężko poraniona, no taka, która może nie wrócić też już do życia w normalnym sensie, to jest koszt jeszcze wyższy, bo to jest koszt często 2 700 000, 2 miliony 800 000. I przekładając to z powrotem na działania zapobiegawcze, no na przykład na takie, jak nasze stowarzyszenie w tym zakresie robi, to chcę powiedzieć, że kwota z jednej ofiary, którą dałoby się uratować, doprowadziłoby się do tego, że nie byłoby tej ofiary, 2,5 miliona dla naszego stowarzyszenia mogłaby stanowić taka kwota, no zasilanie przez 30 lat na przykład, bez żadnego problemu. Także takie znaczenie, takie ogromne znaczenie mają te działania właśnie związane z zapobieganiem poprzez chociażby turnieje. Inną formą współpracy z nauczycielami, ze szkołami. Taki projekt robimy, wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów. To jest taki projekt, który dotyczy szkół przede wszystkim małych, tak zwanych wiejskich powiedzmy, gdzie tych dzieci w szkole jest 30, no może 50. I chodzi o to, że tam często z racji tego, że jest to mała szkoła, jest mało zatrudnionych nauczycieli, w rezultacie jeden nauczyciel jest takim wieloprzedmiotowcem. No i siłą rzeczy te sprawy ruchu drogowego, czy związane z tą tematyką, no nie mogą być dobrze robione. To jest jakby w automacie. No i wówczas właśnie tym nauczycielom chcemy pomagać, tym dyrekcjom szkół, tym dzieciom. Poprzez taki projekt wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów. Polega to na tym, że przyjeżdżamy 3 razy, są takie 3 podejścia do szkoły i robimy tam zajęcia związane dla mnie ze szkoleniem nauczyciela przede wszystkim. Szkolimy praktycznie i teoretycznie nauczyciela, pokazujemy mu, jak można sobie poradzić w jego konkretnych warunkach z tym problemem, w jaki sposób z tymi dziećmi sobie poradzić, jak przeprowadzić te zajęcia, żeby rzeczywiście szkołę wyciągnąć w tej masowości, jakby przyłączyć do tych innych szkół, które w tym wszystkim uczestniczą. No i żeby to zrobić naprawdę dobrze, ta masowość dzieci też, żeby on widział, że jest taka potrzeba po prostu, bo tak to jest, że w szkołach nie bardzo się do końca ten problem zauważa. Chcę powiedzieć, że w tej chwili przygotowujemy się do tego, żeby wejść z tym projektem do 34. i 35. szkoły już. To jest przez okres chyba 2-3 lat, te 33 poprzednie szkoły przeszliśmy i muszę powiedzieć, że poza drobnymi wyjątkami wszystkie te szkoły stanęły na wysokości zadania, w tym sensie, że uczestniczą w tym takim życiu w województwie, jeżeli chodzi o udziały w tych działaniach takich związanych z BRD, więc przyjeżdżają na konkursy, na te wyższe szczeble. W rezultacie, do czego jest ten konkurs, może od razu powiem. Konkurs to jest coś takiego, że nauczyciel przede wszystkim komunikuje się z innymi nauczycielami. To jest podstawa. Wcześniej kiedyś, przed laty, byli metodycy, więc to komunikowanie się odbywało się jakby na co dzień. Obecnie tego nie ma, więc oni nie mają takiej opcji, że gdzieś tam nauczyciel z Kalska spotka się z nauczycielem z Nowej Soli i wymienią doświadczenia, podniosą swój poziom, bo to tak jest, nie ma takiej możliwości. Więc w tym przypadku te turnieje zezwalają na takie właśnie podejście do tych spraw. I widać ewidentnie, że w wielu przypadkach nauczyciele, kiedy no, dowiedzą się, jak to zrobić, łykną tego bakcyla, to w sposób szalony niektórzy podnoszą poziom i zaczynają, że tak powiem, no jeżeli powiedzmy sobie tak jak marynarz, pływa na wodzie już ten nauczyciel. Kiedy widzieliśmy, że w rankingu, który my sobie pozwalamy robić na województwo, był tam na miejscu 80 i nagle się pojawia na miejscu 5 i jest to tendencja stała, to naprawdę jest się z czego cieszyć. Widać, że w tym nauczycielu był potencjał i wystarczyło dołożyć małą baterię, uruchomić go i on już robi z tego naprawdę pożytek. Jeżeli do tego przyjmiemy, że rozumie potrzebę tej masowości, to naprawdę jest to znakomita sprawa. Powiem też szerzej, że w ruchu drogowym generalnie wszyscy, na pewno pan, słuchacze sądzą, że największym tematem takim zmieniającym, czy sposobem zmieniającym bezpieczeństwo to są policjanci na drodze, tak? No wzorem niemieckim załóżmy będą karać, więc będzie bezpieczniej. Dalej, że jak wybudujemy drogi, to nowe drogi fajne, szerokie, to nie będzie tych zdarzeń. No i to do końca nie działa, to jest za mało, bo żeby to wszystko rzeczywiście działało na drogach, żeby było bezpiecznie, no jest potrzeba taka synergia działań wszystkich tych, którzy są w jakiś sposób za to odpowiedzialni. To jest naprawdę masa różnych instytucji, ludzi, samorządowców przede wszystkim, którzy no generalnie brak pieniędzy na to, żeby te rzeczy robić i często nie widzą tej swojej roli, nie, no jakoś nie bardzo chcą widzieć tą swoją rolę. No i tutaj, kiedy wchodzimy z tym, zdecydowanie się to po prostu poprawia. Nasze stowarzyszenie przy pomocy ludzi, którzy nie otrzymują środków, bo to robimy rzeczywiście nieodpłatnie, to myślę, że działa na rynku no, przede wszystkim z pożytkiem dla dzieci, dla młodzieży, dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w tym środowisku jesteśmy bardzo znani, no i myślę, że fajnie by było, gdybyśmy mogli przestać działać, czyli gdyby oświata w sposób naturalny, czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej w sposób naturalny wprowadziłoby te zagadnienia wszystkie w programy szkolne, w takiej opcji obowiązkowej i wtedy nie byłoby problemu z realizacją tych godzin, byłoby tylko pracować nad jakością tego wszystkiego.